Iubiți frați și iubite surori, dorim să continuăm ospățul nostru,
bucuria noastră, continuăm vagina
din Cuvântul lui Dumnezeu.
Myślę, że każdy z nas tu dobrze się czuje. Rozpocznijmy pieśnią i modlitwą. W modlitwie poprowadzi brat Beni.
Vom cânta cântarea nouă din
Zaśpiewamy pieśń numer 9 z międzynarodowego śpiewnika.
Mai pot eu să întârziu inima
Fratele Benis se va ruga.
Tatăl nostru care ești în cer.
Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, wszechmocny Boże całego wszechświata, przychodzimy z wdzięcznością przed tron Twój, aby podziękować Ci za Twój duch, który nam dałeś do tej pory. Dziękujemy Ci i prosimy Cię, aby Twój duch prowadził nas i harmonia, która wychodzi z Twoich słów, żeby była razem z nami. Życzymy błogosławieństwa bratu Mariusz Kwarcia, który przedstawi nam lekcję. Posłuchajmy uważnie to wszystko, co będzie chciał nam przekazać.
Umiłowani braterstwo,
Droga młodzież, drodzy przyjaciele tej wspaniałej prawdy. Niech pokój Boży będzie z wami. To wielka radość dla mnie i mojej rodziny, że możemy uczestniczyć z wami w tej wielkiej duchowej uczcie. Chciałbym przekazać wam chrześcijańską miłość i jak najlepsze chrześcijańskie pozdrowienia, a także słowa zachęty z naszego zboru Volviller we wschodniej Francji. Specjalne pozdrowienie od rodziny Liberty, od brata Jana i Marii, od brata Woźniaka i jego małżonki. Chciałbym teraz rozważyć z wami symbolikę pustyni zawartą w Piśmie Świętym. Nasz wykład będzie nosił tytuł Pustynia jako miejsce próby i sądu. Na naszej planecie obszar pustyni obejmuje około 30% wszystkich kontynentów. Oznacza to ponad 19 milionów mil kilometrów kwadratowych. Pustynia jest miejscem o opadach mniejszych, poniżej 10 mm na kilometr kwadratowy, niewystarczających, by skompensować parowanie wody wywołane temperaturą powietrza i wiatru. Kiedy myślimy o pustyni, natychmiast wyobrażamy sobie morze piasku, na przykład takie jak Sahara. Ale pustynie nie tylko tak wyglądają. Mogą być również kamiennym, wysuszonym albo słonym obszarem. Na niektórych pustyniach można znaleźć pewne formy życia, a wiosną także kwiaty. Ale nieco później, w kwietniu lub w maju, to samo miejsce zmienia się w obszar kamieni i pyłu. W krótkim opisie pustyni możemy wymienić następujące cechy. Upał w dzień, a w nocy zimno. Brak wody. Dużo pyłu albo piasku. Niewiele form życia. Mało cienia. Obecność dzikich zwierząt. To bardzo trudne warunki i z pewnością nieprzyjazne dla człowieka. Jednakże, choć może się to wydać porządkowo dziwne, Biblia często wspomina o ludziach na pustyni, o ludziach wybranych przez Boga. Ich doświadczenia dają nam szereg lekcji. Pustynia jest specyficznym miejscem. Wymieniliśmy już cechy, które czynią ją trudnym i niebezpiecznym miejscem dla człowieka. Pozostaje więc pytanie, dlaczego pustynia? Dlaczego tak niegościnne miejsce, wypełnione trudnościami, a nawet niebezpieczne? Z pewnością odpowiedź na to pytanie będzie zawarta w charakterystyce pustyni. Warunki zewnętrzne zawsze wpływają na kondycję człowieka. Poza fizycznym pragnieniem wywołanym przez upał, pojawia się też symboliczne pragnienie. Tak więc w tych ogromnych przestrzeniach człowiek postrzega siebie tak małym, że naturalnie zwraca się o pomoc do Boga. Ludzkie umiejętności nie są wielkie i człowiek szybko uświadamia sobie, że jedyna pomoc musi nadejść od Boga. Psalmista Dawid mówił o swoim pragnieniu Boga następującymi słowami. Czytamy Psalm 63, werset 1. Psalm Dawidowy, gdy był w pustyni judzkiej. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Bo byłeś mi pomocą i weseliłem się w cieniu skrzydeł Twoich. Wystawiony na trudności w swoim środowisku, człowiek szybko odkrywa własną słabość i prawdziwy charakter. Ale jest to też miejsce, gdzie może on szybko i efektywnie pracować nad tymi trudnościami. Tak więc to właśnie na pustyni można lepiej poznać samego siebie i łatwiej wejść w związek z Bogiem. Generalnie, kiedy człowiek przychodzi z pustyni, jest silniejszy duchowo i znacznie bardziej uważny na Słowo Boże. Tak jak cielesny Izrael, lud Boży również wychodzi z Egiptu, ze świata i chce być wprowadzony do ziemi obiecanej niebiańskiego Kanaanu. Każdy z nas na swój sposób podróżuje po symbolicznej pustyni. W efekcie ognia doświadczeń wiodących do wyczerpania, chrześcijanin zniechęca się i traci siłę. Musi wtedy zachować minimum czystości i siłę, by prosić Boga o pomoc. Każdy z nas napotyka różnorodne niebezpieczeństwa, których celem jest zapewnienie duchowego wzbogacenia wynikającego z doświadczeń. Tak jak tam, Bóg wybiera wodza swoich ludzi, drogę, którą mają iść, oraz najlepszy czas do wejścia na pustynię. Podczas podróży po pustyni dobrze jest mieć doświadczonego przewodnika. Dla narodu izraelskiego Bóg wybrał i powołał Mojżesza na wodza. Ten wybór nie był dziełem przypadku. Trzech 40-letnich etapach, które możemy zauważyć w życiu Mojżesza, dwa początkowe, to znaczy pierwsze 80 lat, przygotowywały go do pracy. W pierwszym 40-letnim okresie Mojżesz uczył się o swoich żydowskich korzeniach, od swojej matki i nabywał ludzką mądrość na dworze faraona. Drugi etap życia nauczył Mojżesza przetrwania na pustyni, uczył także o jej niebezpieczeństwa. Podczas tych 40 lat żył on na pustyni jako pasterz stada Jetry swojego teścia. W trzecim, najważniejszym etapie życia Mojżesz wdrażał w praktykę całą mądrość otrzymaną od Boga w prowadzeniu narodu izraelskiego do ziemi obiecanej. Czytamy drugą księgę Mojżeszową, rozdział 3, wersety 9 i 10. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź. Posyłam cię do Faraona, by prowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. By prowadzić duchowy lud do niebiańskiego Kanaanu, Bóg dał Pana Jezusa jako wodza. Pana Jezusa, czyli kogoś, kto także spędził wiele czasu na przygotowania do pracy. Na początku Jezus był na dworze królewskim jako Logos, blisko niebiańskiego Ojca, a później doświadczył pustyni świata. Poznał niebezpieczeństwa i pułapki tego świata, by móc prowadzić swój Kościół poprzez bieg Ewangelii do ziemi obiecanej, a potem by móc wprowadzić całą ludzkość do swego Królestwa. Doskonały człowiek Jezus podczas swojej podróży ziemskiej nauczył się wszystkiego o życiu ludzkim. Mógł więc współczuć ze słabościami ludzkimi. Przez akceptację Jezusa jako naszego wodza zobowiązujemy się ufać Mu i słuchać wszystkiego, co mówi. On jest tym, który czynił cuda przed Faraonem, księciem tego świata, i może nas sam doprowadzić do niebiańskiej nagrody. Jeśli chodzi o cielesny Izrael, czytamy w II Księdze Mojżeszowej w 13 rozdziale, wersety 17 i 18. A gdy Faraon wypuścił lud, nie prowadził ich Bóg drogą do ziemi Filistynów, chociaż była bliższa. Bo pomyślał Bóg, że lud, przewidując walki, mógłby żałować i mógłby powrócić do Egiptu. Prowadził więc Bóg lud drogą okrężną przez pustynię ku Morzu Czerwonemu. Nasz Ojciec Niebieski wiedział bardzo dobrze, że jego lud nie był dobrze zorganizowany ani przygotowany militarnie na konfrontację z Filistynami. Wybrał więc dłuższą drogę przez pustynię, która pozwoliłaby mu zjednoczyć jego lud, zaszczepić im ducha jedności, co pomogłoby im nauczyć się posłuszeństwa. Kiedy opuszczamy Egipt, Bóg rzadko prowadzi nas najkrótszą, najprostszą drogą. On zna nasze słabości i broni nas przed wrogami. Prowadzi nas przez pustynię, by nas wypróbować, nauczyć jak walczyć i jak stawiać opór. Często nie rozumiemy jego dróg. Mamy wrażenie, że on wybrał skomplikowaną, niebezpieczną drogę. Dopiero później, być może wiele lat później, możemy powiedzieć zdumieni, że ścieżka, którą Pan dla nas wybrał, którą szliśmy, i doświadczenia na niej dały jak najwięcej korzyści. To Bóg prowadził Izrael w jego podróży i to On decydował, gdzie rozłożą obóz. Jego obecność w chmurze była pewnym znakiem widzianym dla każdego. Czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej, rozdział 9, wersety 15 i 17. A w dniu, kiedy wzniesiono przybytek, obłok zakrył przybytek nad namiotem świadectwa. Od wieczora zaś aż do rana wyglądał on jak blask ognia nad przybytkiem. Tak było stale. Obłok okrygał go w dzień, a w nocy zaś blask ognia. A ilekroć obłok wznosił się nad namiotem, to synowie izraelscy wyruszali za nim, a w miejscu, gdzie obłok się zatrzymywał, tam synowie izraelscy stawali obozem. My także w naszej podróży do ziemi obiecanej musimy podążać za Bogiem i naszym Panem. W każdym ważnym wydarzeniu naszego życia i w modlitwie powinniśmy szukać wskazówek na dalszą drogę. Mówiąc ogólnie, powinniśmy zawsze pozostawać blisko obozu, blisko naszych braci, blisko Boga w naszym zgromadzeniu. Zauważamy zawsze dowody Jego obecności i wtedy będziemy mogli rozumieć i wykonywać Jego polecenia. Okres czasu, który Izraelici mieli spędzić w Egipcie, został przepowiedziany proroczo Abrahamowi. 15 dzień miesiąca Nisan, data ich wyjścia, została zaznaczona w boskim kalendarzu. Bóg, który zna początek i koniec, wiedział, kiedy nieprawość Amorytów się dopełni. Czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, rozdział 12, wersety 40-42. Pobyt synów izraelskich w Egipcie trwał 430 lat. Po upływie tych 430 lat, dokładnie tego samego dnia, wyruszyły z ziemi egipskiej wszystkie zastępy Pana. Była to noc, w której czuwał Pan, aby wyprowadzić je z ziemi egipskiej. To też ma ona być nocą czuwania wszystkich synów Izraela po wszystkie ich pokolenia ku czci Pana. Przed opuszczeniem Egiptu Bóg zamanifestował swoją moc ludziom poprzez 10 plag. Uczyniły one niezatarte wrażenie zarówno na Egipcjanach, jak i na Izraelitach. Każdy chrześcijanin indywidualnie opuszcza świat, czyli Babilon, z mniejszym lub większym niepokojem. Nawet dzieci poświęconych rodziców doświadczają walki z szatanem, w której zwycięstwo jest za każdym razem cudem. Dziecko Adama uwalnia się z mocy grzechu i śmierci i staje wolne przed Panem. Odpowiadając na wołanie Ojca, dziecko Boże opuszcza Egipt dla nowego, zdrowego kraju. Z indywidualnego punktu widzenia koniec naszej pielgrzymki wiąże się z naszą śmiercią. Z globalnego punktu widzenia podróż Kościoła kończy się wraz ze śmiercią ostatniego członka i rozpoczęciem Królestwa Bożego na ziemi. Przy corocznym obchodzeniu pamiątki możemy wspominać naszego baranka paschalnego i świętować również wartość naszej wolności. Cielesnemu Izraelowi wiele czasu zajęło dotarcie do kraju płynącego mlekiem i miodem. Ich 40-letnia wędrówka po pustyni nawiązywała do 40 dni spędzonych przez 12 szpiegów w ziemi obiecanej. Czytamy o tym w 4 Księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale, w wersecie 34. Według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich 40, dzień licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. Duchowy lud podczas wieku Ewangelii, a szczególnie podczas żniwa tego wieku, musi także doświadczać mylących informacji dotyczących ziemi obiecanej. 12 szpiegów było zgodnych co do bogactwa i piękna tego kraju, ale 10 z nich obniżało odwagę ludom, mówiąc, że byli zbyt słabi, aby pokonać wrogów. Podobnie dzisiaj doświadczamy analogicznego zniechęcania. Jak może się objawić takie zniechęcenie? Poprzez sugestię, że jesteśmy zbyt słabi, że nasze grzechy są zbyt wielkie, by otrzymać duchową nagrodę. Jeżeli Bóg nas powołał, oznacza to, że widzi w nas coś dobrego, coś, co może poprawić swoją pomocą, umożliwiając nam osiągnięcie celu. Musimy przyjąć za wzorce Jozuego i Kaleba dla mocniejszej zachęty, ale także po to, by zachęcić naszych braci do wytrwania w wysiłkach. I mniej wątpimy w naszą zdolność dotarcia do niebiańskiego Chanaanu, tym mniej czasu potrzebujemy na szpiegowanie kraju i proporcjonalnie do tego mniej czasu spędzonego na pustyni. Im większe nasze pragnienie wejścia do ziemi obiecanej, tym więcej woli wypełniania poleceń naszego wodza i tym szybciej Bóg doprowadzi nas do nagrody. To nie oznacza, że Bóg natychmiast zawoła nas za wtórą zasłonę, ale że pozwoli nam wejść do błogosławionego odpoczynku przez wiarę. Decyzja odnośnie tego, kiedy opuścimy pustynię, należy do Boga. By zilustrować tę myśl, rozważmy doświadczenia proroka Eliasza. Po swoim wielkim zwycięstwie nad prorokami Baala i po nakłanianiu Izraela do powrotu do Boga, Eliasz poczuł się smutny i zniechęcony. Uciekł od prześladowania Izabel na pustynię, gdzie życzył sobie własnej śmierci. Czytamy o tym w pierwszej Księdze Królewskiej w 19 rozdziale, wersetach 3-8. Zląkł się Eliasz więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Berszeby, która należała do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca, lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, poślij się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc, znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do góry Bożej Horeb. Tak jak w doświadczeniu Eliasza, Bóg również daje nam pożywienie i pociechę w czasach zniechęcenia. Robi to przez swych sług, naszych braci. Przez takie doświadczenia Bóg wytrąca nas z naszego dotychczasowego stanu, daje nam duchowe pożywienie i zachęca do kontynuowania właściwej drogi. Ale uważajcie, po raz kolejny nie do nas należy decyzja, kiedy nasza wędrówka się skończy, ani kiedy Kościół będzie skompletowany. Kiedy Eliasz dochodził do góry Horeb, myślał, że to tam właśnie zakończy się jego wędrówka. Wszystkie naturalne zjawiska wiatru, trzęsienia ziemi oraz ognia zdawały się potwierdzać tę myśl. Ale ku swemu wielkiemu zdziwieniu usłyszał słowa Boga prowadzące go z powrotem na pustynię, albo raczej zachęcającego do przejścia pustynię jeszcze raz. Bóg zdawał się mówić mu, że jego praca jeszcze się nie skończyła, że ma jeszcze coś ważnego do zrobienia. Czytamy o tym w pierwszej Księdze Królewskiej w 19 rozdziale, w wersetach 15 i 16. A Pan rzekł do niego: idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazazela, króla nad Aramem, a Jehu, syna Nimszego, namaścisz na króla nad Izraelem. Elizeusza zaś, syna Szafata z Abel-Mehola, namaścisz na proroka na twoje miejsce. Bóg jasno wskazuje, że potrzebuje kontynuacji twojej pracy, szczególnie wykonania tych trzech namaszczeń. Szczególnie ważne jest, by zauważyć, że Eliasz osobiście dokonał tylko trzeciego namaszczenia, kiedy zawołał Elizeusza i zarzucił na niego swój płaszcz. Ale to Elizeusz, a nie Eliasz, powiedział Hazazelowi, że Bóg wybrał go na króla Syrii. To jeden z synów proroka namaścił Jehu na króla Izraela. Prawdopodobnie chodzi tutaj o dość głęboką lekcję. To Elizeusz i jeden z synów proroka kontynuowali i ukończyli pracę Eliasza. Jeśli Eliasz reprezentuje Kościół po tej stronie zasłony i jeśli góra Horeb reprezentuje Królestwo Boże, po dotarciu do Horebu praca Eliasza nie została zakończona. Nawet jeśli bracia tu i tam obliczali i obliczają nadal datę końca wieku Ewangelii, Bóg mówi nam, abyśmy kontynuowali pracę. Widzimy, że praca żniwa jeszcze się nie skończyła. Bądźmy pewni, że Bóg sam zadecyduje, kiedy nasza praca się skończy i kiedy nastąpi koniec dla całego Kościoła. Jeśli On poprosi nas o kontynuację pracy, czynimy to z pełną determinacją. Brak wody i pożywienia to najtrudniejsze problemy w przetrwaniu na pustyni. Izrael cielesny wyruszył w swą podróż z pewnym zaopatrzeniem, ale wkrótce skończyła się woda i jedzenie zarówno dla nich, jak i dla ich zwierząt. Mogli tylko pójść do Mojżesza i do Bożej opatrzności. Brak wody i chleba szybko stał się powodem rozgoryczenia i narzekania pośród ludzi. Kilkakrotnie Mojżesz stawał wobec ich narzekania i braku zaufania do Boga. Za każdym razem Bóg zaspokajał jednak potrzeby swego ludu. Poza cudowną manną i przepiórkami dbał również o ich ubrania i buty. W 5 Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 8, wersetach 2-5, Mojżesz podsumował czas spędzony na pustyni. Powtarzam jeszcze raz, w Księgach Księga Mojżeszowa 8:2-5. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć. I aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na Tobie, ani Twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg Twój ćwiczy Ciebie. Nie będziemy wchodzić we wszystkie szczegóły doświadczeń Izraelitów na pustyni. Wersety, które właśnie przeczytaliśmy, mówią same za siebie. Bóg ich prowadził, karmił ich,
dostarczał wody, chronił przed dzikimi zwierzętami. Te wersety przypominały Izraelowi, by pamiętał o swych doświadczeniach na pustyni. Bezgraniczne zaufanie Bogu i słuchanie Jego słów to dwie najważniejsze lekcje, których Izrael miał się nauczyć na pustyni. Relacja Boga do nich była relacją ojcowską. Opiekował się nimi, ochraniał ich i karał, gdy było to potrzebne. Apostoł Paweł w swoim pierwszym liście do Koryntian mówi nam, że lekcje, których Izrael doświadczył na pustyni, są także lekcjami dla współczesnych chrześcijan. Czytamy pierwszy list do Koryntian, rozdział 10, wersety od 1 do 5. A chcą, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynię. Jest to dla nas wszystkich wielka lekcja pokory. Możemy być ochrzczeni, uczestniczyć w duchowym pokarmie i pić ze skały, jaką jest Chrystus. Ale to nie gwarantuje, że wejdziemy do niebiańskiego Chanaanu. Musimy ciągle sprawdzać nasze zachowanie i nasze pragnienia. Jeśli chcemy rzeczy zakazanych, jeśli narzekamy na warunki naszej podróży, możemy zostać ukarani śmiercią na pustyni. Apostoł dodaje w wersecie 11, w tym samym pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 10. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. My, którzy doszliśmy do końca wieku, musimy traktować poważnie ostrzeżenia oparte na doświadczeniach Izraela na pustyni. Teraz podsumowanie i lekcje dla nas. Drodzy braterstwo, drodzy towarzysze wędrówki na pustyni. Pustynia nie jest celem sama w sobie. Nie jest celem naszej wędrówki. To nie jest miejsce życia, ale przejście, które zmusza nas do nauki. Które zmusza nas do lepszego poznania samych siebie, naszych braci. Zmusza także do nauki o współczuciu i wzajemnej pomocy. Musimy uczyć się znać nasze słabości, słabe strony naszego charakteru, a szczególnie uczyć się słuchać i ufać Bogu. Z pomocą Boga możemy korygować słabe punkty naszego charakteru. Tak jak Izrael na pustyni, musimy być zjednoczonym ludem. Umacniać więzy pomiędzy braćmi i Bogiem, by lepiej rozumieć Jego wolę i lepiej słyszeć Jego głos. Czas spędzony na wędrówce po pustyni zależy tylko od naszej skłonności i woli nauki różnorodnych lekcji. Lekcji, których Bóg chce nas nauczyć. Im szybciej uczymy się, tym szybciej Bóg zabierze nas z pustyni. On widzi, kiedy jesteśmy gotowi i godni otrzymać Jego wielką nagrodę. Zauważmy, że to miejsce na pustyni, a nie przy wejściu do ziemi obiecanej. I właśnie sam Pan Bóg dokonał przymierza ze swoim ludem. Pamiętajmy zawsze, że Bóg pozostaje wierny swoim obietnicom i zobowiązaniom. Zastanawiajmy się nad licznymi lekcjami o pustyni, które dali nam wybrani przez Boga ludzie, tacy jak Abraham, Dawid, Jan Chrzciciel, prorocy i Pan Jezus. Ich świadectwo jest również bardzo pouczające. Nie traktujmy naszej wędrówki po pustyni jako kary, ale raczej jako konieczność, możliwość poprawy naszego charakteru. Wykorzystajmy w pełni czas dany nam na upewnienie się odnośnie naszego powołania i wybrania.
Dziękujemy Panu przede wszystkim i naszemu bratu Mariusz, którym podróżowaliśmy trochę przez pustynię. O pustyni dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych rzeczy. Im więcej dni naszej konwencji, tym jakby więcej doceniamy wszystkie lekcje, które Pan Bóg nam wysyła. I te słowa są tak jak słowa czy pisma jakiegoś przyjaciela, który mieszka daleko od nas, pocieszające. Dziękujemy więc za tę lekcję i chcemy teraz sławić Pana Boga pieśnią, po której następuje modlitwa.
A mój tak z wami. Zapomniałam
powiedzieć, że jest kilka ogłoszeń.
Before we close the hymn, we have two announcements.
Mamy dwa ogłoszenia.
The first announcement concerns information for brethren.
Pierwsze dotyczy osób, które będą jechać do Oświęcimia o 11:30. Oni będą mieli obiad na stołówce szkolnej. O 12:00 odjazd autokaru z parkingu. Parking znajdujący się przed salą. Odnośnie wycieczki do Wieliczki, znów o 11:30 będzie obiad na stołówce szkolnej, a o 12:00 będzie odjazd autokaru z parkingu. Osoby udające się na wycieczkę powinny zabrać ze sobą ciepłą odzież. Odnośnie wycieczki na spływ Dunajcem, o 12:00 te osoby będą miały obiad na stołówce szkolnej, a o 13:00 odjazd autokaru będzie w parkingu. Osoby udające się na wycieczkę powinny zabrać ze sobą płaszcze przeciwdeszczowe. Wszyscy z dolegliwościami choroby lokomocyjnej powinni zażyć opiomarin dostępny w punkcie medycznym jedną godzinę przed odjazdem. Osoby, które... Teraz drugie ogłoszenie. A osoby, które mają wykupione kolacje, otrzymają podczas obiadu suchy prowiant. A teraz drugie ogłoszenie. Dzisiaj po zakończeniu oficjalnego programu będzie organizowana dodatkowa społeczność ze śpiewem i dyskusjami. Po zakończeniu społeczności będzie również zorganizowany transport do hoteli o godzinie 23:30. Dziękujemy i zaśpiewamy teraz jedną pieśń.
Cantare oggi.
Zaśpiewamy pieśń numer 80. Ze śpiewnika międzynarodowego numer 80.
Mântuitorul meu, Iisus, la vas merg pe brațul tău, că apele vin cu zgomot, furtuna s-a apropie.
Doamne Dumnezeul nostru, Tu care locuiești în imensitatea infinită a Universului, ai ca timp veșnicia.
Wszechświecie,
îți mulțumim că ai fost
który jesteś wieczny, dziękujemy Ci, że byłeś z nami dzisiaj. za to, że byłeś w naszej podróży do Chanaanu. Za Twoją pomocą myśmy tutaj możemy odpocząć razem z naszymi braćmi z różnych krajów. Ty byłeś z nami nocą i dniem. Dałeś nam duchowy pokarm, dałeś nam wodę żywota, którą tylko przez Syna Twojego. Dziękujemy Ci za to. Bądź razem z nami w drodze do Chanaanu. Tam, gdzie będziemy tylko jednym ludem, gdzie będzie światło, które pochodzi tylko od Pana Jezusa Chrystusa, gdzie nie będzie już barier politycznych, ekonomicznych lub językowych. Przychodzimy przed Tobą, by prosić Cię o mądrość, o Ducha Świętego, o pokój i o tym, żebyśmy dobrze się upodobali Tobie. Prosimy Cię o pokój za Jeruzalem, za Izrael. Tylko Ty wiesz, jak tam uczynić pokój. Twój pokój jest trwały i nikt nie może go wyburzyć. Prosimy Cię za tymi, którzy przechodzą przez różne choroby czy cierpienia. Bądź razem z nimi w ich życiu, ponieważ wiemy, że do Królestwa wejdziemy tylko poprzez problemy i różne bóle. Prosimy Cię o błogosławieństwo i za pokarmy, które nam dałeś tego wieczora. I pomagaj, abyśmy wzmacniali nasze ciała, tak by one chwaliły Ciebie. Klękamy przed Tobą i chcemy, aby Twój Duch nas prowadził tak długo, jak będziemy żyli na tej ziemi, a specjalnie tych braci tu obecnych. To wszystko Ci prosimy przez Pana i Odkupiciela naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Smacznego. Następna część programu o 20:10.